15 stycznia z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Anna Benhardt przy mikrofonie oraz Grażyna i Fred w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W 20. dniu ofensywy w Gazie izraelskie bomby trafiły w główną siedzibę Misji Narodów Zjednoczonych, a także w budynki, gdzie mieszczą się biura arabskich i zagranicznych mediów. W płomieniach stanął również szpital w Gazie. Od początku ofensywy zginęło już ponad 1000 Palestyńczyków. Równocześnie w Kairze trwają negocjacje w sprawie zawieszenia ognia. Rosyjsko-ukraińska wojna o gaz trwa nadal, a skutki jej coraz bardziej odczuwają państwa europejskie pozbawione dostaw. Moskwa, która zrzuca odpowiedzialność na Kijów, ten z kolei tłumaczy, że nie on jest winien, zapowiedziała szczyt w sprawie gazu w najbliższą sobotę. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałem z Piotrem Błońskim i Piotrem Rosachowiczem, przegląd prasy Piotra Błońskiego i Piotra Kamińskiego oraz magazyn europejski. W dalszej części programu notatnik paryski Marka Brzezińskiego, salony i wystawy Piotra Błońskiego, magazyn kulturalny Sylwii Gips, a na zakończenie do tańca zaprasza nas Agnieszka Kumor, która przygotowała muzykę ze świata. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. W 20. dniu ofensywy w Gazie izraelskie bomby trafiły w główną siedzibę Misji Narodów Zjednoczonych, a także w budynki, gdzie mieszczą się biura arabskich i zagranicznych mediów, m.in. Reutersa czy telewizji Fox i Sky. W płomieniach stanął również szpital w Gazie. Od początku ofensywy zginęło już ponad 1000 Palestyńczyków. 3 pracowników agendy ONZ UNRWA zostało rannych, a organizacja ogłosiła zawieszenie działalności w Gazie. Rzecznik tej organizacji twierdzi, że na siedzibę spadły także pociski fosforowe. Izrael nie skomentował tej informacji. Sekretarz generalny ONZ, a także Komisja Europejska uznały zbombardowanie placówki Narodów Zjednoczonych za skandaliczny akt. Najprawdopodobniej odłamki takiej właśnie bomby spowodowały pożar w szpitalu w Gazie, gdzie i tak panują trudne warunki ze względu na przepełnienie i brak lekarstw. Na ogarniętych płomieniami odciętych oddziałach wybuchła panika, opisywał w rozmowie z dziennikarzem AFP francuski lekarz pracujący w tej placówce. Lotnictwo izraelskie wspomaga ofensywę wojsk lądowych. Kilkadziesiąt czołgów wjechało w czwartek rano do Tal al-Hawa, jednej z dzielnic mieszkalnych Gazy, napotykając opór palestyńskich bojowników, którzy bronili się strzałami z moździerzy i ręcznych wyrzutni rakietowych. Według AFP czołgi strzelały również w budynki mieszkalne. Walki odnotowano także w 2 innych dzielnicach. Ludność cywilna uchodzi w popłochu w kierunku centrum. Palestyńczycy wystrzelili kolejnych kilkanaście rakiet w stronę Izraela. 14 z nich wybuchło w rejonie Sderot, nie powodując ofiar w ludziach. Jednocześnie z ofensywą trwają intensywne wysiłki dyplomatyczne. Główny negocjator izraelski Amos Gilad spędził 4 godziny w Kairze, dyskutując ewentualne zawieszenie broni. W negocjacjach wziął udział szef egipskiego wywiadu Omar Sulejam, który pośredniczy w kontaktach z Hamasem. Według anonimowych źródeł dyplomatycznych miał on przedstawić warunki, na jakich Hamas jakoby godzi się na zawieszenie broni, z tym, że Hamas nie potwierdził oficjalnie swej zgody. Izrael ze swej strony żąda przede wszystkim gwarancji położenia kresu palestyńskim ostrzałom rakietowym i niedopuszczeniu do przemytu broni z Egiptu do strefy Gazy. Jednakże Egipt odrzuca możliwość ulokowania międzynarodowych sił kontrolujących po swej stronie granicy. Negocjator Amos Gilad, który dyskretnie opuścił Kair po rozmowach, unikając spotkania z dziennikarzami, ma przedstawić plan egipski wieczorem na posiedzeniu rządu w Tel Awiwie.
Do Izraela przybył zaś sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który rozmawiać ma z prezydentem, premierem i ministrem spraw zagranicznych Izraela. Dziś jeszcze zgromadzenie ogólne ONZ zbierze się, by uchwalić apel o poszanowanie rezolucji 1860 Rady Bezpieczeństwa sprzed tygodnia, żądającej natychmiastowego i trwałego rozejmu oraz wycofania sił izraelskich z Gazy. W starania o zawieszenie broni zaangażowane są również Francja i Hiszpania. Dyplomacja tych krajów próbuje skłonić Syrię i Liban do wywierania nacisków na Hamas. Ze swej strony Egipt przeciwny jest zwołaniu arabskiego szczytu, zapewne w obawie przed radykalizacją stanowisk. Ilustracją zasadności tych obaw może być dzisiejszy list prezydenta Ahmadinejada do króla Arabii Saudyjskiej, w którym prezydent Iranu zarzuca przywódcom arabskim i muzułmańskim, cytuję, bezczynność albo nawet ciche poparcie dla ludobójstwa. Koniec cytatu.
Dodajmy jeszcze, że 500 000 Palestyńczyków okrążone w Gazie jest praktycznie pozbawione elektryczności, wody, żywności i lekarstw. Według wypowiadającego się anonimowo dla Reutersa dyplomaty zachodniego, nasilenie izraelskiej ofensywy świadczy o bliskim jej końcu. Izrael chce przed wejściem w życie ewentualnego zawieszenia broni zniszczyć struktury Hamasu. Czas również nagli ze względu na zbliżającą się inwestyturę Baracka Obamy, który być może nie poprze mało popularnej w oczach opinii światowej ofensywy izraelskiej. Dodajmy tylko, że Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni, powstrzymania ataków rakietowych przez Hamas na Izrael oraz zakończenia izraelskich działań wojskowych w Strefie Gazy i rozmieszczenia sił wielonarodowych w regionie. Parlament domaga się umożliwienia swobodnego dostępu do wsparcia humanitarnego i pomocy w Strefie Gazy oraz umożliwienia śledzenia wydarzeń na miejscu przez prasę międzynarodową, czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego. Rosyjsko-ukraińska wojna o gaz trwa nadal, a skutki coraz bardziej odczuwają państwa europejskie pozbawione dostaw. Moskwa, która zrzuca odpowiedzialność na Kijów, ten z kolei tłumaczy, że nie jest on winien, zapowiedziała szczyt w sprawie gazu na najbliższą sobotę. Prezydent Miedwiediew wysłał oficjalne zaproszenie do ukraińskiego kolegi prezydenta Juszczenki, który wcześniej wyraził gotowość wzięcia udziału w takim spotkaniu pod warunkiem, że odbędzie się ono w neutralnym miejscu. W sobotę, co już wcześniej zapowiedziano, spotkają się na Kremlu premierze obu państw Władimir Putin. Rozmawiać ma z Julią Tymoszenko. Unia Europejska gotowa jest wysłać swoich przedstawicieli na spotkanie rosyjsko-ukraińskie na wysokim szczeblu, oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej Johannes Leitenberger. Jednakże żadne zebranie nie może być pretekstem dla dalszego opóźnienia wznowień dostaw, dodał rzecznik Komisji. W podobny sposób sprawę postawiło francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Warunkiem wstępnym, by zorganizować szczyt z udziałem przedstawicieli państw zainteresowanych dostawami i tranzytem gazu rosyjskiego, jest wznowienie tych dostaw w stronę Europy, podkreślił rzecznik prasowy ministerstwa Eric Chevalier. Praga potwierdziła obecność czeskiego ministra przemysłu i handlu na sobotnim rosyjsko-ukraińskim spotkaniu w Moskwie w sprawie gazu. Przybędzie też komisarz europejski odpowiedzialny za sprawę energii, by pomóc znaleźć trwałe rozwiązanie tego konfliktu, jak podkreślono w Brukseli. Rosyjsko-ukraińska wojna o gaz odbija się na stosunkach tych państw z innymi krajami. Po spotkaniu z Gordonem Brownem kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że z powodu przerw w dostawach istnieje ryzyko, że Rosja straci swą wiarygodność. Według pani Merkel, która zamierza dyskutować o tym z Putinem, nie jest rzeczą dopuszczalną, by inne kraje były poszkodowane z powodu sporów politycznych między Rosją a Ukrainą. Spór między Ukrainą i Rosją oraz przerwanie dostaw gazu do Unii były przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, którą relacjonuje Piotr Rosowicz.
Według Aleksandra Wondry, wicepremiera Czech, które przewodniczą obecnie pracom Unii Europejskiej, spór między rosyjskim Gazpromem i ukraińskim Naftohazem doprowadził do niezwykle poważnego zakłócenia dostaw gazu. Ograniczenia sięgają już 30% całkowitego importu gazu wspólnoty. Nawet lata zimnej wojny nie postawiły nas przed groźbą całkowitego odcięcia dostaw, z którą musimy się zmierzyć dzisiaj, powiedział Wondra. Czeski wicepremier dodał, że warunki przywrócenia transportu gazu zostały wypełnione i nie ma żadnego powodu, by dostawy nie zostały wznowione. Zdaniem Wondry obecny kryzys pokazał, że poza działaniami na rzecz jak najszybszego wznowienia dostaw, należy podjąć strategiczne inicjatywy budowy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, stworzenia mechanizmu solidarności energetycznej i budowy odpowiedniej infrastruktury, w tym połączeń między sieciami gazowymi krajów członkowskich, zwiększenia pojemności zbiorników gazu, zróżnicowania źródeł dostaw i dróg transportu tego gazu. Otwierający debatę poseł Jacek Sariusz-Wolski powiedział, że przerwy w dostawach gazu będą mieć dramatyczne konsekwencje dla obywateli, miejsc pracy i firm w Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu zaproponował rozważenie możliwości bezpośredniego kupowania przez UE rosyjskiego gazu na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Zwrócił się z pytaniem do Komisji, czy możliwe jest takie rozwiązanie, w którym Unia Europejska przejmuje odpowiedzialność za tranzyt gazu wraz z Ukrainą. Komisarz do spraw energii Andris Piebalgs poinformował posłów, że w środę Rosja zaczęła przesyłać gaz, ale tylko na poziomie 1/3 normalnych dostaw. Ukraina twierdzi, że z powodów technicznych trudno w tej chwili przesyłać gaz dalej, powiedział Piebalgs. István Szent Iwani z Węgier stwierdził, że nie można godzić się, aby Unia Europejska była zakładnikiem rosyjskich i ukraińskich gier. Gerard Button z Wielkiej Brytanii powiedział, że gangster w stylu Putina nie może kontrolować dostaw gazu. Jego zdaniem Unia Europejska ma tylko dwa wyjścia. Albo zapłaci wyższą cenę za niepewne dostawy z Rosji, albo znajdzie alternatywne źródła dostaw.
O konflikcie rosyjsko-ukraińskim i jego konsekwencjach w krajach sąsiednich, przede wszystkim na Słowacji, mowa jeszcze będzie w dalszej części audycji w Euronecie. Centralny Bank Europejski obniżył swoje stopy procentowe do 2%, co zostało przyjęte z ulgą przez ekonomistów zaniepokojonych sytuacją na rynkach. Po ogłoszeniu w Japonii liczby dotyczących zamówień w sektorze prywatnym giełdy azjatyckie poszły znowu w dół, w Tokio tego ranka o 5%. Bruksela opublikowała też dane dotyczące sprzedaży nowych samochodów w ubiegłym roku. Wynik jest najgorszy od 15 lat, prawie 8% niższy niż w latach poprzednich. Europejski przemysł samochodowy, dotknięty bardzo kryzysem, domaga się pomocy. W piątek w Brukseli będą na ten temat dyskutować ministrowie przemysłu z 27 państw. Ekipa prezydenta elekta Baracka Obamy uzgodniła z większością demokratyczną w Izbie Reprezentantów plan odnowy gospodarczej w wysokości 825 miliardów dolarów. Ten plan pozwoli na stworzenie 3 do 4 milionów miejsc pracy, ożywienie gospodarki i zmiany w gospodarce odpowiednie dla XXI wieku, podkreśliła rzeczniczka prasowa Izby. Plan ma być głosowany w Kongresie i w Senacie w najbliższych dniach. A teraz pora na przegląd prasy przed mikrofonem Piotr Błoński i Piotr Kamiński.
Martwe języki w RFI. To tytuł artykułu w dzisiejszej Libération, omawiającego zapowiedź likwidacji blisko 200 miejsc pracy w naszej rozgłośni i zamknięcia 6 redakcji. Niemiecki, polski, serbsko-chorwacki, turecki i laotański. Po niemiecku mówi się Massen Entlassung, po turecku Ichten Schikar, po polsku zwolnienie grupowe. Ale czytamy dalej, ponieważ te trzy języki należą do tych sześciu, których RFI postanowiło się pozbyć. Nowiny ogłoszono po francusku pod hasłem Licenciement Collectif. Wczoraj wieczorem prezes Alain de Pouzillac zaprezentował w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Administracyjnej to, co wstydliwie nazwał globalnym projektem modernizacji przedsiębiorstwa. A co sprowadza się do zwolnień pracowników, w tym głównie ekip pracujących w wymienionych sześciu językach na 19, w których RFI nadaje. Od wielu już miesięcy, czytamy dalej, intelektualiści z całej planety zarzucają prezesa Alain de Pouzillaca listami, a prezydenta Sarkoziego petycjami w obronie audycji w językach obcych. Pouzillac, który karierę zrobił w reklamie, zna tylko jedną logikę. Nie ma słuchalności? Do kosza. Główną misją mediów publicznych jest to, by były słuchane i oglądane, tłumaczył jeszcze w grudniu w wywiadzie dla Libération. W czasie posiedzenia Rady Administracyjnej przypomniano też akuratnie, że cieszy się on całkowitym zaufaniem władz państwowych. Tymczasem związkowcy WRFI zwołani w ostatniej chwili na posiedzenie Komisji Zakładowej skarżą się na brak informacji. Jesteśmy jak ślepe kocięta, mówi przedstawicielka Związku Dziennikarzy SNJ. Ten sam temat porusza prorządowy Le Figaro, ale na nutę pozytywną. Państwo sposobi się do rekapitalizacji RFI, czytamy. Rosja, Chiny i Iran nowymi wektorami tego międzynarodowego radia. Zadaniem dyrekcji jest uzdrowienie finansów RFI i wprzęgnięcie go na powrót do międzynarodowego wyścigu. Tego właśnie celu będzie ona bronić przed pracownikami w czasie dzisiejszego posiedzenia Komisji Zakładowej. To był cytat. Le Figaro wyjaśnia, że deficyt RFI wynosi około 18 milionów euro. Państwo postanowiło ten deficyt pokryć, ale pod warunkiem modernizacji i reorganizacji, która nie wyklucza rozwoju i w dalszej perspektywie nowego naboru pracowników, ale po to, by obsługiwać strategicznie priorytetowe baseny słuchalności. Chiny, Rosję, Iran. W tych trzech krajach, dodaje dziennik, 25-45% ludności korzysta z internetu. Dlatego dyrekcja widzi konieczność rozwijania nowych technologii i obecności w sieci. Przyszłość fal krótkich i średnich nie sięgnie za to prawdopodobnie poza lata 2010-2012.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na stronicach dyskusyjnych Le Monde dwie wypowiedzi. Palestyński deputowany Mohamed Dahlan z ramienia Fatah zapewnia, że Hamas czerpie swą siłę z militaryzacji Izraela i nawołuje Europę i Amerykę Obamy, by zmusiły Izrael do prawdziwych negocjacji. Obok Joël Mergui, przewodniczący Centralnego Konsystorza Francji, tłumaczy, dlaczego jest w tej wojnie znacznie więcej ofiar palestyńskich niż izraelskich, stwierdzając, że bombardowanie południowego Izraela z palestyńskich moździerzy odsłoniło nieznaną dotąd specyfikę architektoniczną kraju. Każde mieszkanie, każdy dom mieszkalny i budynek administracyjny, każda szkoła są wyposażone w schrony. W razie alarmu można się tam ukryć bezpiecznie, pod warunkiem wszakże, by nie zmarnować ani jednej z 15 sekund. Były one w użyciu w roku 1991 przeciwko skudom Saddama, a w roku 2006 przeciwko katiuszom Hezbollahów, dowodząc nieraz swej przydatności. Tym tłumaczy się stosunkowo niewielka ilość ofiar śmiertelnych, pomimo 3500 pocisków, jakie spadły na Izrael w ciągu ostatnich 3 lat, wedle oficjalnych źródeł palestyńskich. Oznacza to ponad 3 alarmy dziennie, pisze Joël Mergui w Le Monde. O ile nam wiadomo, czytamy dalej, żaden ościenny kraj arabski nie wyposażył się w taki system, ufając zapewne etyce Izraela, który nigdy nie godził celowo w ludność cywilną. Po stronie palestyńskiej stwierdzono natomiast w nadmiarze inny typ schronów – schowki na broń. Od granicy egipskiej do Gaza City wydrążono setki tuneli, którymi sunie przemyt. Tunele te zaczynają się częstokroć w domach mieszkalnych, a przebiegają pod szkołami i szpitalami. Palestyńczycy znają bowiem dobrze słabość Izraela, który zawsze stawia wyżej wartość życia ludzkiego niż cele wojskowe. Hamas, który bez skrupułów używa dzieci i cywilów jako żywych tarczy, dowodzi tym, że nie czuje się zobowiązany do przestrzegania zasad humanitaryzmu w imię jednego celu – zniszczenia Izraela. To właśnie ta sytuacja pozwala niektórym głosić, że Izrael dokonuje masakry, choć żaden inny kraj nie dołożył tylu starań, by uprzedzać ludność cywilną przed każdym atakiem. Samoloty izraelskie rozrzucają tysiące ulotek, by uprzedzić ludność o kolejnym starannie wycelowanym ataku. Czy z wzajemnością? Pyta Joël Mergui w Le Monde. Z jednej strony armia, która uderza w terrorystów, mnożąc środki ostrożności. Z drugiej bierze się świadomie na cel niewinnych cywilów, starając się zadać przeciwnikowi maksimum strat. Pieniądze, jakie posłużyły do budowy tuneli i zakupu broni, mogły przecież poprawić zaopatrzenie w żywność i infrastrukturę oraz służby komunalne. Gdyby jednak Hamas żywił podobną troskę o dobro zbiorowe, pokój już od dawna powróciłby na Bliski Wschód, stwierdza w Le Monde Joël Mergui, przewodniczący Centralnego Konsystorza Francji. Dziennik porównuje także sytuację 2 byłych komunistycznych terrorystów włoskich po przyznaniu przez Brazylię statusu uchodźcy politycznego Cesare Battistiemu, skazanemu we Włoszech za 4 morderstwa. Dziennik przypomina, że Battisti, członek organizacji Zbrojni Proletariusze na rzecz komunizmu, zawsze się tego wypierał. Zagrożony ekstradycją z Francji uciekł 2 lata temu za ocean. Natomiast Adriano Sofri, ideolog grupy Lotta Continua, nieustanna walka, postanowił stawić czoło oskarżeniom skruszonego towarzysza, który obarczył go odpowiedzialnością za zamordowanie w roku 1972 w Mediolanie komisarza Luigiego Calabresi w odwecie za śmierć w komisariacie anarchisty Giuseppe Pinellego, podejrzanego wówczas o krwawy zamach z grudnia 1969. Sofri został aresztowany i choć nigdy nie przyznał się do winy, dostał 22 lata więzienia. Nigdy też się od tego wyroku nie odwołał. Dzisiaj z przyczyn zdrowotnych przebywa w areszcie domowym, gdzie dostanie pierwszy egzemplarz swojej książki Noc, gdy Pinelli, w której po raz pierwszy bierze na siebie część odpowiedzialności za śmierć komisarza. Wedle mojej koncepcji odpowiedzialności, pisze Sofri, jeżeli ktoś obrócił w czyn coś, co ja głośno powiedziałem, nie mogę się uważać za niewinnego. Jestem za to współodpowiedzialny, mówi ten włoski Iwan Karamazow, odrzucając jednak wszelką odpowiedzialność za inne rzeczy, w tym za wszystkie czyny terrorystyczne z lat 70. Za zamordowanie Calabresiego, owszem, ponieważ powiedziałem, czy napisałem, albo pozwoliłem na to, Calabresi, urządzimy ci samobójstwo. Słowa te przywitano we Włoszech jako spóźnioną, lecz szczerą spowiedź. W przeciwieństwie do decyzji brazylijskiej, którą Włosi ze wszystkich tendencji politycznych o ofiarach ówczesnych komunistycznych zbrodni nie zapominając, uznali za obraźliwą dla ich demokracji i praworządności. Podobnie jak gdy w październiku ubiegłego roku Francja odmówiła ekstradycji Mariny Petrella, czytamy w Le Monde. Dodajmy, że wyznanie Sofriego jest rzadkim i cennym przykładem rachunku sumienia ze strony byłego lewackiego dandysa. Ich naczelną cechą jest bowiem totalna nieodpowiedzialność za słowo. Załóżmy się, że gdy Slavoj Žižek śpiewa w uniesieniu chwałę Lenina, nawet mu do głowy nie przyjdzie, jaki go słucha Smierdziakow. A potem się będzie bardzo dziwił, jeżeli zdąży.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Aż 98% używanego przez Słowację gazu ziemnego pochodzi z Rosji i przechodzi gazociągiem przez Ukrainę. Korespondentka Radia France Internationale w Europie Wschodniej, Christine Dupré, uważa, że w sprawie gazowego konfliktu Rosja-Ukraina Unia Europejska podzieliła się na dwa obozy: silny blok Europy Wschodniej i blok Europy Zachodniej.
Premier Robert Fico najpierw uczynił krok wstecz i powiedział, że elektrownia atomowa w jasłowskich Bohunicach nie będzie uruchomiona, jeśli tylko w słowackich rurach popłynie rosyjski gaz. Trzeba tu podkreślić, że decyzja władz słowackich o otwarciu elektrowni spowodowała natychmiastowy sprzeciw i to nie tylko w sąsiedniej Austrii, ale także i w Brukseli. Na Bratysławę spadły oskarżenia o naruszenie traktatu, który w 2004 roku pozwolił temu krajowi przystąpić do Unii Europejskiej. Około 1000 przedsiębiorstw na Słowacji musiało znacznie zredukować zużycie gazu, a dwie samochodowe fabryki zagraniczne, francuski Peugeot i koreański Kia, musiały zmniejszyć produkcję. Oznacza to, że tysiące ludzi będzie zmuszonych do przejścia na bezrobocie z powodów technicznych. I do tego w dziedzinę, na którą Słowacja dużo postawiła, licząc na znaczny rozwój gospodarczy kraju. Na to nakłada się jeszcze globalny kryzys finansowy, którego skutki w dużym stopniu odczuwa właśnie przemysł samochodowy. Nie oznacza to, że Słowacy marzną. Nie, otrzymują oni nadal gaz z tym, że z innych kierunków, z Republiki Czeskiej i z Polski. Wyjaśnienie tego kryzysu ma także zatem podtekst polityczny. Robert Fico, wywodzący się z lewicy, kieruje rządem, w którym zasiadają także populiści, skrajna prawica. Jest to koalicja, którą ostro krytykowano i w Brukseli, i w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Na Słowacji właśnie wprowadzono euro. Kryzys gazowy jest dodatkowym czynnikiem, który niepokoi Słowaków. Robert Fico chce zapewne pokazać całej Europie słowackie muskuły, podkreślając, że Słowacja, choć mała, jest prężna. I zagrozić władzom europejskim, że jeśli nie uda się uzyskać rosyjsko-ukraińskiego porozumienia, to nie będzie mieli innego wyjścia, jak skorzystać z elektrowni jądrowej. Liberalna opozycja na Słowacji oskarża partię Roberta Fico o zbyt bezpośrednie stosunki z rosyjskimi oligarchami, ale gdy sama była u władzy w latach 1998-2006, to nie uczyniła niczego, aby temu zapobiec. Dlaczego? Dlatego, że w okresie bezkryzysowym rosyjskie dostawy gazu są dla Słowacji rozwiązaniem najłatwiejszym i najtańszym. Jest to mały kraj liczący sobie 5 milionów mieszkańców, wciśnięty między Ukrainę, Polskę, Węgry, Austrię i Republikę Czeską. Kraj ten znajduje się bardzo daleko od Morza Bałtyckiego, jeszcze dalej od Adriatyku, nie tak blisko niebiec przez terytorium, których przechodzą liczne ropociągi i gazociągi. W poprzednich latach przewidywano podłączenie się słowackich rur do tego źródła zaopatrzenia, głównie po to, aby Bratysława nie była zależna jedynie od Rosji, tak jak to ma miejsce obecnie. Niestety, żadne z proponowanych rozwiązań nie zostało przyjęte. Władze słowackie mówiły dotychczas, że terytorium ich kraju nie można w żaden sposób ominąć. Rosjanie nie są głupi, chcą sprzedawać gaz, a sytuacja u nich jest znacznie stabilniejsza niż w krajach arabskich. I w Bratysławie nawet w obecnej sytuacji zdania nie zmieniono. Solidarność w tej sprawie widzimy jedynie na szczeblu Europy Wschodniej i regionów. Jest to głównie solidarność ze strony Czech i Polski. Austria, zaliczana kiedyś do krajów Europy Zachodniej, nie ma na razie problemów dotyczących zaopatrzenia w gaz, ale nie chce w ogóle słyszeć o podjęciu jakichkolwiek nowych działań, jeśli chodzi o aktywność nuklearną w krajach sąsiednich. I to w elektrowniach przestarzałych, skonstruowanych jeszcze za czasów sowieckich. Trzeba podkreślić jednocześnie, że Unia Europejska nie ma żadnej wspólnej polityki energetycznej. Słowacja pokazuje wyraźnie, że musi sobie radzić sama w ramach własnych możliwości. Jest to sytuacja, która stanowi wodę na młyn nowej prezydencji Unii Europejskiej, przypadającej Czechom, którzy niezależność energetyczną Europy uznali za priorytet swego przewodniczenia pracom Unii Europejskiej.
De la toute nouvelle présidence tchèque de l'Union européenne qui a fait de l'indépendance énergétique de l'Europe une de ses priorités.
Tyle korespondentka Radio France Internationale w Europie Wschodniej, Christine Dupré. Z solidarną pomocą przyszedł też Słowakom Budapeszt. Premier Węgier Ferenc Gyurcsány poinformował o tym oficjalnie, a reprezentująca węgierskie elektrownie firma MVM podpisała ze swym słowackim odpowiednikiem Słowenskie Elektrownie umowę o dodatkowych dostawach prądu elektrycznego w momentach krytycznych. Minister energii Węgier Csaba Molnár zapowiedział, że węgierski gigant naftowy MOL dostarczy Słowacji w razie potrzeby 1,5 miliona metrów sześciennych gazu. Należy tu jeszcze raz podkreślić, że na Słowacji nadal obowiązuje energetyczny stan wyjątkowy.
RFI, Radio France Internationale.
Ludzie i sytuacje. Sylwia Gibbs.
Dzień judaizmu obchodzony jest w Polsce 17 stycznia. Ustanowił go w 1997 roku Episkopat Polski. Jest to dzień wspólnej modlitwy o lepsze wzajemne poznanie, o dialog, o braterstwo, by zacytować słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego. Mają też miejsce od początku tygodnia spotkania, odczyty, pokazy filmów żydowskich. Marek Halter, znany francuski pisarz i eseista, przyjedzie 17 stycznia do Lublina na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Urodzony w 1936 roku w Warszawie, w rodzinie żydowskiej, autor powieści Pamięć Abrahama pisze o historii Żydów, o postaciach z Biblii i o polityce widzianej oczyma obrońcy praw człowieka. W 1967 roku założył pierwszy Międzynarodowy Komitet na rzecz Pokoju na Bliskim Wschodzie. W książce pod tytułem Siła Dobra i w filmie Cedek Sprawiedliwi przedstawił sylwetki 36 kobiet i mężczyzn, którzy ratowali Żydów przed hitlerowskim ludobójstwem. Marek Halter mówi przed mikrofonem RFI o najważniejszych dla niego momentach wizyty w Polsce i o tym, co zamierza powiedzieć prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.
Będę w Lublinie. Będę mówić do hierarchii polskiego kościołu, to będzie ważne dla mnie dziecko getta warszawskiego. Później będzie też przyjęcie u prezydenta Polski. Na pół godziny my się zobaczymy i ja go będę prosił, żeby on powiedział oficjalnie, jak to zrobił też Jacques Chirac, prezydent Francji we Francji, za odpowiedzialność też Polaków co do Holokaustu. Nie dlatego, że oni zabijali, oni nie zabili nikogo, no nie pomogli, byli tacy, co pomogli. I było bardzo dużo takich, jak Irena Sendler, ja byłem pierwszym, co przyjechałem do niej, zrobiłem film. Ona jednak uratowała 2500 dzieci żydowskich z getta. I ja sobie tak powiedziałem, ja to powiem też prezydentu, jeśli by było tak, powiedzmy 100 tysięcy kobiet jak Irena Sendler, ile dzieci żydowskich by byli uratowani? I to by chciał, żeby on powiedzieć to oficjalnie. Myślę, że to jest bardzo ważne dla historii, dla pamięci. Później będzie też moment, ja myślę, mocny w Kielcach, żeby przypomnieć ten ostatni pogrom przeciw Żydom. Było to w 1946 roku, po wojnie już. Będę tam z ambasadorem francuskim w Warszawie. Będzie też moment dla mnie ważny z burmistrzem Warszawy. Ja podejdę do pomniku dla getta warszawskiego i to jest niedaleko ulicy Smoczek, gdzie ja się urodziłem. I też moment dla mnie ważny, to podjadę do Krakowa, żeby się zobaczyć z Stanisławem Dziwiszem, bo go bardzo dobrze znam. Myśmy się widzieli w Watykanie razem z papieżem Wojtyłą, papieżem polskim. Robiliśmy takie plany na komecie razem, także już dawno go nie widziałem. Nie widziałem go od śmierci papieża i dla mnie to też taki mocny moment, że go zobaczył. On już telefonował kilka razy i teraz po raz pierwszy go zobaczę w Krakowie.
Czy inne jeszcze dezyderaty, pragnienia w imieniu społeczności żydowskiej własnej ma pan zamiar przedstawić w Polsce?
Ja uważam, że żydowska pamięć, żydowska kultura to jest część pamięci polskiej. Myśmy żyli razem z katolikami polskimi 1000 lat. Kiedy Mieszko I stworzył Królestwo Polskie w 966 roku, Żydzi już tam byli. Dużo ludzi nie rozumieją tą historię, specyficzną historię Żydów polskich. To ja im mówię, zobaczcie czarni w Ameryce, 11%. Jeśli by oni znikli, jakby była Ameryka bez tych czarnych? Ich literatura, ich kino, ich muzyka, tańce, psychologia. Jak się widzi dzisiejszego, jutrzejszego prezydenta Ameryki, on jest czarny. No to było to samo w Polsce. 11% narodów polskiego byli Żydzi. Kiedy ja się urodziłem w Warszawie, 1 000 000 ludzi w Warszawie, 400 tysięcy Żydów. Także ja bym chciał, żeby młodzi Polacy, żeby to zrozumieli. Ci, co umarli, umarli. To już nie można nic zrobić dla nich. Tylko, żeby oni zrozumieli, że ja jestem część ich pamięci i ich kultury i oni są też część mojej pamięci i mojej kultury.
Właśnie myślę, że dlatego zaproszono pana jako gościa honorowego. Polska jest teraz krajem bez Żydów. Można powiedzieć, że działa obowiązek pamięci i historia, pewna polityka historyczna, ale tu właśnie a propos tej polityki historycznej, prezydent Chirac we Francji przeprosił za winy państwa francuskiego podczas II wojny, to znaczy chodziło o władze francuskie. Natomiast pan chciałby, żeby prezydent Lech Kaczyński...
Zrobił to sam.
Tak, ale nie było państwa polskiego, dlatego że to była okupacja hitlerowska.
Nie, to nie jest sprawa powiedzieć pardon za to, że Polacy nam nie pomogli. To jest bardzo ważne, żeby to powiedzieli. Ja myślę, że dzieci polscy dzisiaj, co idą do szkoły i czytają Adama Mickiewicza i tam czytają temu Jankielu, cymbalisty, co jestem prawdziwym patriotą.
Panu Tadeuszu.
Pan Tadeuszu. I idą do domu i pytają się ich rodziców, gdzie oni są, te Żydzi. I im się odpowiada, zabili ich. Niemcy zabili. To jest prawda. I jeśli ja by był dzieckiem polskim, ja bym się spytał, co wy zrobiliście, żeby ich uratować? Co zrobiliście dla nich? Ja nie mówię, że oni powinni płakać te tysiące lat, tylko żeby prezydent symbolicznie powiedział, racja, my moglibyśmy zrobić więcej, my tego nie zrobili. Dlaczego to jest ważne? Żeby dzieci się nauczyli, że jutro, jeśli będą zabijać nie Żydów, ja wiem, cyganów, homoseksualów, kobiet, ja nie wiem kogo, żeby oni zrozumieli, żeby zrobili ten gest, co ich rodzice nie zrobili.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Lasek Vincennes znajduje się na wschodnich przedmieściach Paryża. Znany jest głównie z imponującego zamku obronnego królów francuskich, z wyścigów konnych i kłusaków na pięknie położonym hipodromie, smutnego dzisiaj ogrodu zoologicznego, malowniczych stawów, po których pływa się łódkami i w których łowi się na muchę pstrąga, oraz z ogrodu botanicznego, do którego warto było zajrzeć w jeden z mroźnych styczniowych weekendów. I to wcale nie w poszukiwaniu roślin, nie po to, aby podziwiać kaktus lub bonsai, lecz po to, by spotkać czworonożnych, najlepszych przyjaciół człowieka. Lasek Vincennes to dawna puszcza królewska, w której francuscy monarchowie polowali na dzikiego zwierza. Wilczena istniała już w IX wieku. Ludwik XV chciał nadać temu kompleksowi leśnemu bardziej zorganizowany parkowy charakter, ale na planach się skończyło. Wspomniany zamek powstał na miejscu wybudowanego przez Filipa Augusta w 1183 roku domku myśliwskiego. W 1370 zniesiono tu potężną warownię z najwyższą w Europie wieżą obronną. Ogród botaniczny ma znacznie krótszą historię. Po dwóch cieszących się wielkim wzięciem wystawach ogrodniczych, jakie zorganizowano w latach 50. i 60. na La Défense, oczywiście wtedy nikomu nie śniło się, że wyrośnie tam paryski Manhattan, postanowiono poszukać dla tej imprezy lepszej lokalizacji. Wybór padł na Lasek Vincennes, a konkretnie na tereny zajmowane w owym czasie przez wojsko. Do dzisiaj naprzeciwko zamku znajdują się koszary Gwardii Republikańskiej, która w różnej liczbie, w zależności od znaczenia odwiedzającego Francję polityka, paraduje przez pół miasta jadąc na koniach, powiewając przepysznymi pióropuszami na błyszczących w słońcu hełmach i brzękając szablami. Ogród botaniczny zajmuje 35 hektarów, z czego tylko 3 hektary lasu sosnowego pozostawiono w pierwotnym stanie. Sosny pachną żywicą i skrzypią ze stoickim dostojeństwem nad głowami spacerowiczów, podziwiających imponujące klomby. 800 gatunków irysów, w tym niesłychanej urody irysy czarne. W marcu dalii śmigające w górę z 40 tysięcy cebulek. Do tego róże. No i gąszcz roślin wodnych, między którymi harcują strzepotem skrzydeł kaczki wszelkiej maści i gdzie można dojrzeć czarną skorupę dostojnie płynącego żółwia. W styczniu tych atrakcji nie było, ale ogród botaniczny wyglądał jak kraina baśni. Śnieg to rzadki widok w Paryżu, a jeszcze przyprószone śnieżną siwizną trawniki i mróz to już wyjątkowa sytuacja. Toteż większość wiosenno-letnich atrakcji była odgrodzona biało-czerwoną taśmą. Dzieciakom wystarczyło kilka dróżek, aby złapać w łapki śniegu i obrzucać się śnieżkami. Słońce przyglądające się w zwierciadle zamrożonej tafli jeziora wyglądało jak ilustracja z bajki o królowej śniegu. Zima w całej krasie. Śnieg skrzypi pod butami i parzy w łapy część uczestników paryskich psich pokazów. Paris Dog Show 2009. Szczególnie parzy tych, co to i tak ze względu na dość mizerne gabarety nawet w hali wystawowej prezentują się w ocieplanych kubraczkach. Tym bardziej, że mają bokobrody i warkoczyki starannie owinięte, jakby siedziały w fotelach najszykowniejszych zakładów fryzjerskich paryskich mistrzów. Pucharów przygotowano moc, to też było o co walczyć i stroić futerko. Ale takiemu owczarkowi kaukaskiemu, który jest czymś w pół drogi między niedźwiedziem i jakiem tybetańskim, to śnieg w te jego grube łapska jak konary wcale nie ziębi ani nie parzy. Pięknie było przed pawilonem wystawowym, bo oto uprzejmie zatrzymali się, korzystając z możliwości rozprostowania kości, pan i jego owczarek berneński, który pochodzi z Adelboden-Wengen, rejonu świetnie znanego miłośnikom alpejskiego Pucharu Świata. Pan ustawia psa do fotografii, krótka sesja zdjęciowa i obydwaj idą dalej. Oto przeleci nakrapiany w dolnych rejonach łap, zaś na grzbiecie całkowicie czarny Grand Münsterlander. Tam zaś zachwyt wywoła nie tylko kontrastem rodu z filmów minionej epoki, Flat Clothed Retriever, czarny na białym śniegu. W hali spokój, że aż podziw bierze. Na kilku wybiegach zorganizowano pokazy. Paradują buldoki, tam ćwiczy chihuahua, dwa bernardyny wodzą okiem krwistym, acz życzliwym dookoła. Czarne, brązowe i białe w czarne plamy Nowofunlandy przechadzają się przyjacielsko, machając ogonami jak japońskie księżniczki na przyjęciu u szoguna, powiewając wachlarzami. Dogi z Bordeaux, psy, dworzanie królów Francji dzisiaj są już rzadkością. Buldok angielski laikom miesza się z trójką amstaffów w obrożach najeżonych ostrym żelastwem niczym zbroja średniowiecznego rycerza. Z innych morderców jest cały chówiec rottweilerów. Pies o profilu prosięcia, czyli American Staffordshire. No i całe stado belgijskich owczarków tresowanych do obrony przed agresorem uzbrojonym w kije i pistolety. Pokazy ich umiejętności przyciągały tłumy. Jeden pies atakował, a reszta karnie stojąca nie potrafiła powstrzymać się przed szczekaniem i warkotem, bo też by chętnie dołączyła do wybrańca atakującego ubranego w grube kurtki ochronne i wyglądającego jak szary bałwan tresera agresora. Biegowate dalmatyńczyki, wcale ich nie było 101, szkockie teriery z dużą grzywką, stado ujadających jak na odpuście bigli, przeuroczych psów łaszących się i liżących życzliwą rękę z energią współmierną do tempa machania ich chlastających wszystko dookoła ogonów. Była karykatura psia w postaci Welsh Corgi z Pembroke, to jeden z bandy sześciu uganiających się po salach Windsoru Hampton Corgi Buckingham Palace. Był owczarek z Bulls i biały Pirenejczyk, kuzyn owczarka podhalańskiego, który jest, jak wstał, to wydawało się jak kawał futra z owcy. I był Leoś, to Leonberger. Nie wiadomo, czy jest on potomkiem mastifa tybetańskiego, także obecnego w formie rozciągniętego na podłodze futrzastego dywanika. Pies obecny w XVII wieku na dworze Metternicha i w Trianon w Wersalu na dworze Marii Antoniny. Czy raczej bardziej prawdopodobna jest teoria, że to książę Leonberger zażyczył sobie stworzyć rasę dla upamiętnienia miejsca, w jakim żył. Jego nadworny ogrodnik miał skrzyżować Bernardyna z Nowofunlandem, a potem z owczarkiem pirenejskim. Co z tego wyszło, można sobie wyobrazić. W samochodzie zajmuje całe tylne siedzenie, w salonie kanapę i z wielkości małego lwa futra niezwykle dużo, towarzyski, że tylko go na bankietę zabierać. Łagodny, przyjacielski, ale jak ktoś zaatakuje, to ratuj się kto może. W końcu 70 kilo żywej wagi, to jest to. Pies mądry, piękny i bardzo sobie ceniący towarzystwo rodzinne. Niech żyje pies!
I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles.
RFI, Radio France Internationale.
Muzyka świata. Agnieszka Kumol.
Nasz dzisiejszy gość pochodzi z Nigerii, ale pierwsze kroki na niwie muzycznej stawiał nie na scenie, nie w studiu nagraniowym, ale w paryskim metrze. Keziah Jones stoi jedną nogą w międzynarodowym pop-funku, drugą zahacza o swe nigeryjskie korzenie. I dobrze, tworzy to niezwykły, jemu właściwy styl. Słuchamy dziś płyty Nigerian Wood.
African Music Research, Long Playing Record, Side 2. For our next song, we go right across the territory. The first one is a dance song with a moral.
If you want the best mahogany, keep you company, keep you company. Oh, memory through our sapphire memories. Nigerian wood, we could never understand that you have wood that's good, yeah. Oh, Nigerian wood, oh, come and guess what we brought from the colony. Oh, oh, heaven, oh, I'm a
Olufemi Sanyaolów, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko naszego gościa. Urodził się 10 stycznia 1968 roku w Lagos, stolicy Nigerii. Kiedy ukończył 8 lat, jego tata, bogaty nigeryjski biznesmen, posłał syna do szkoły z pensjonatem w Londynie z nadzieją, że gdy ukończy już wszystkie renomowane college i grammar school, zda na medycynę. Tak się jednak nie stało, gdyż w międzyczasie młodego człowieka zafascynowała muzyka londyńskiego undergroundu. Jako 20-latek z kilkoma setkami franków w kieszeni Kezai Jones przekracza kanał La Manche i rusza na podbój Paryża. Zaczyna od paryskiego metra. Wybrał, widać, odpowiednią stację, gdyż zauważa go tam producent wydawnictwa De La Belle. Wyjątek nie potwierdzający reguły. Jones nagra z nim swój pierwszy krążek Bluffing is a Fact w 92 roku, który stanie się prawdziwym wydarzeniem muzycznym. Oryginalny styl, potęga perkusji i zwariowany sposób gry na gitarze akustycznej, uderzanej niczym elektryczny bas. African Spacecraft z 95 będzie najbardziej elektryczny i groove. Jedni krytycy zobaczą w nim następcę Jimiego Hendrixa, inni żałować będą świeżości debiutu. Jones nagrywa rzadko, 5 krążków w ciągu 16 lat kariery, ale za każdym razem okazuje się, że jest w stanie stworzyć coś nowego. Każdy jest nowym, nieoczekiwanym etapem w jego karierze. Wydany 4 lata później Liquid Sunshine z 99 to eksperyment z muzyką symfoniczną. W roku 96 Kezia Jones spotyka innego nigeryjskiego artysta, Fela Kutiego, który przemieni jego dotychczasowe spojrzenie na muzykę, czego owocem będzie Black Orpheus z 2003. Twórca afrobeatu i niezłomny działacz polityczny Fela Kuti, zmarły w roku 97 w następstwie powikłań spowodowanych AIDS, zainspirował całe pokolenia afrykańskie. europejskich i światowych muzyków. Pod jego wpływem styl Jonesa stanie się dojrzały, miejski, zmysłowy. Łączyć będzie afrykańskie korzenie naszego bohatera, jakie zostawił on w Lagos, z dokonaniami amerykańskich i brytyjskich muzyków. Krytycy uznali, że Nigerian Wood, którego dziś słuchamy, to taki właśnie dojrzały album 40-latka, oscylujący między dzieciństwem spędzonym na zachodzie i ojczystą Afryką, między Nowym Jorkiem a Paryżem. Jones przekracza granice geograficzne i kulturowe, wyraża całą swoją silną osobowość muzyczną. Piękne melodie piosenek, trochę tanecznego afrofunku, rodem z lat 70., szczypta metalowego groove z 90., mocne perkusje, delikatne dotknięcia bosanowe. To styl Keziah Jones.
If you are my brother, oh my brother, rich or poor, then why do we suffer? Only suffer more and more. Can you give me an answer? What they're for, I wanna know, my brother. I wanna know, my brother. Because now we're in danger. Species in danger. Like never before, for those who don't care more for each other. Extinction calls. Can you give me an answer? Any answer? That's what they're for. I want.
Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Bezprecedensowy malarski kanibalizm. To według samych twórczyń wystawy Anny Baldassari i Marie-Laure Bernadac najkrótsze streszczenie postawy artystycznej Picassa, rewolucyjnej metody malowania malarstwa. Wykształcony w tradycji akademickiej, którą do perfekcji opanował jeszcze jako kilkunastolatek, Picasso zastąpił zasadę przekazywania i odtwarzania tradycji całą gamą środków. Zamiast kopii, parafrazy i cytatu, transpozycja, sugestia, pastisz, deformacja, sprzeniewierzenie. Ale na wystawie w Grand Palais, w miarę porównywania zestawionych tam dzieł Picassa i dzieł wielkich mistrzów, do których nawiązywał, im bardziej frapują nas te malarskie prowokacje, tym lepiej rozumiemy, jak silnie, jak nierozerwalnie są one związane z najlepszą, największą malarską tradycją. Od samych swoich początków, świadomy swego talentu, Picasso żył z myślą o swoich wielkich poprzednikach, mając stale w pamięci swoiste muzeum wyobraźni, na które składały się obrazy Velázqueza, Goi, Zurbarana, Tiziana, Rembrandta, Poussina, Delacroix, Courbetta, Manetta, Renoira i wielu innych. Stąd w pierwszej sali zestawienie jego i ich autoportretów. Ale to tylko baza ideowa. We wszystkich następnych salach na dwóch piętrach tej ogromnej wystawy zestawienia dotyczą samej materii i treści malarstwa. Ekspozycja nie jest chronologiczna, chociaż Picasso programowo nawiązywał do konkretnych obrazów dopiero od 1917 roku, a obsesyjnie do nich powracał w ostatnim ćwierćwieczu swego długiego życia. Nie chodzi bowiem tylko o konkretne porównania. Owszem, temu służyć mogą wystawy towarzyszące w Louvre i Muzeum Orsay, pierwsza wokół kobiet z Algieru de la Croix, druga wokół śniadania na trawie Maneta. W Grand Palais chodzi zaś o to, że wielka tradycja malarska przenika każdy obraz i całą twórczość Picassa. Jest to dialog na szczytach. Picasso stawia czoła swemu wyzwaniu, malując, jak sam mówił, to, czego brakuje, to, czego nie ma w owych wzorach. To też im wzór doskonalszy, tym picassowska wersja bardziej zaskakująca. Najbardziej zdumiewająca sala, nosząca nazwę Indigomania, to zestaw przeniewieszczonych, natchnianych obrazów El Greca obok naiwnych portrecików celnika Rousseau, z których Picasso wyciąga zupełnie przeciwstawne elementy techniki i kompozycji i łączy je w takich obrazach jak Rodzina Soler lub Pogrzeb Casagemas. W poprzedniej sali monumentalna różowa, płasko malowana, czesząca się z 1906 roku, sąsiaduje z kilka lat wcześniejszą, całą w lśniących wolumenach, czeszącą się Renoira i podbija stawkę, podkreślając zalety jednego i drugiego. Podobnie adorują się wzajemnie na naprzeciwległej ścianie dwa akty Renoira i Picassa, przy czym odkrywa się, że w drugim kompozycja jest odwrócona o ćwierć obrotu. A cóż powiedzieć o zestawieniu świętego Marcina z żebrakiem El Greca z chłopcem prowadzącym konia Picassa, o Demokrycie Ribery obok portretu starca Picassa, o Infantce Marii Małgorzacie w wydaniu Velázqueza i w interpretacji Picassa. Tu już jesteśmy w sali o nazwie Wariacje, dotyczącej obsesyjnego na przełomie lat 50. i 60. kanibalizowania Velázqueza, Poussina i Delacroix. Picasso wgryza się w oryginał, wyszarpuje z niego wszystko to, co go frapuje, co składa się na jego piękno, rozkłada na części, rekomponuje, przekształca, nakłada spojrzenia. Metoda, która zrodziła kubizm, wychodzi poza jeden obraz i staje się zasadą widzenia. Sala o nazwie Rycerze Złotego Wieku zawiera głównie obrazy z ostatnich lat życia Picassa. Z rozmachem i hojnością barw malowanych muszkieterów, matadorów i karłów, obok karła Sebastiana de Morra Velázqueza i salutującego matadora Maneta. W tym wypadku doszukiwanie się konkretnych malarskich relacji jest niesłychanie trudne. Picasso transponuje nie elementy, lecz raczej nastrój i styl barokowego przepychu. W jednej tylko sali odniosę wrażenie, że Picasso nie podołał. Na parterze w sali z Martwymi Naturami i Vanitates. Owszem, dorównuje Goi w przedstawieniach Połci Mięsa na stole i baranich czaszek, Cezanowi w kompozycjach z kubków i dzbanków czy czaszek ludzkich, ale nie osiąga tego uduchowienia, jakie mają gruszki, orzechy i kieliszek wina Chardena albo słynne cztery dzbanki i kubki Zurbarana z Muzeum Katalońskiego w Barcelonie. Inna rzecz, że to ostatnie dzieło jest bodaj najlepszą martwą naturą, jaką kiedykolwiek wymalowano. Następna wielka sala na parterze nosi nazwę Malarstwo sportretowane i skupia bardzo różnorodne przykłady relacji portretów kobiecych Picassa ze znanymi dziełami, m.in. Courbeta, Ingres, Maneta, Van Gogha. W ostatniej skupiono wielkie akty. Wenus bawiąca się za morem i muzyką Tycjana, Henrique zanurzająca się w wodzie Rembrandta, Maja desnuda Goi, Odaliska Ingres w wersji z Nowego Jorku, Olimpia Maneta obcują z ośmioma aktami leżącymi i jednym stojącym Picassa. Ta sala sama w sobie warta jest przyjazdu choćby z innego kontynentu. Jeśli zaś chodzi o Picassa, który głosił, że pragnie malować nagość taką, jaka jest i którego obsesja na tym punkcie była jeszcze potężniejsza od biologicznej, dopatrywał się on w dziełach poprzedników sposobów i trików, by to osiągnąć. W rezultacie zniósł on cechujący te wszystkie akty swoisty dystans do widza, swoisty cudzysłów odgradzający je od niego. Tego samego dokonał zresztą w całym swoim malarstwie. Ta przygotowana z niespotykanym rozmachem wystawa spełnia wszystkie swoje obietnice i warta jest wizyty, ba, wielu wizyt, tym bardziej, że czegoś takiego nie zdoła się powtórzyć, być może nigdy. Warto też zaopatrzyć się przy wejściu w słuchawki i słuchać objaśnień, również po polsku, bo przygotowano je tym razem we wszystkich językach europejskich.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres:
116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.